Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak. Siostra doktor Natalia Musidlak urodziła się 23 marca 1972 roku. Pochodzi z Witkowa koło Gniezna. W roku 1996 złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Jest teologiem i katechetą. Od sierpnia 2017 roku mieszka i pracuje w parafii Świętego Mikołaja, czyli w Kaliskiej Katedrze. Siostra doktor Natalia Musidlak, kontynuując audycję Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności, rozpoczyna nowy cykl programów, których będzie przybliżać sylwetki świętych, błogosławionych, osoby życia konsekrowanego, ale nie tylko, tych, o których z całą pewnością możemy powiedzieć, że są patriotami. To oczywiście w odniesieniu do świętowania przez nas setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Co złość zniweczy, co występek zburzy, to miłość z gruzów na powrót postawi. Upadłą ludzkość z krwi i łez kałuży, gdzie ją spychają podstępni i krwawi. Czyn poświęcenia podniesie i zbawi, myśl, która dobru powszechnemu służy. Wiedzie za sobą duchów zastęp duży, jak łańcuch w niebo lecących żurawi. Cichych poświęceń nieustanna praca i serc szlachetnych dobroć promienista. Grzesznej spuścizny przekleństwo odwraca. I coraz głębiej przenikając, czysta, powszechny skarbiec duchowy wzbogaca, z którego każdy czerpie i korzysta. Drodzy słuchacze Radia Rodzina, czcigodne siostry i bracia, osoby życia konsekrowanego. Witam się z Państwem poezją, nie mistycznymi pismami, choć z pewnością o wielu poetach można przecież powiedzieć oto mistyk. Usłyszeliśmy przed chwilą wiersz Adama Asnyka. W tak pięknym dniu, jak uroczystość wszystkich świętych, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam na audycję z cyklu Święci i błogosławieni polscy patrioci. Każdy z nas z pewnością był już na grobach swoich bliskich. W blasku świec zanosiliśmy modlitwę za naszych zmarłych. Ale przecież nie śmierć dziś celebrujemy, ale pełnię życia w świętości i radości z Bogiem. Dlatego zgodnie ze słowami poety wpatrujemy się w duchów zastęp duży, jak łańcuch w niebo lecących żurawi. I o to właśnie modlimy się dzisiaj, abyśmy dołączyli do rzeszy świętych, którzy uwielbiają Boga i oglądają Jego majestat. O tę łaskę prosimy również dla naszych bliskich zmarłych, dla poległych żołnierzy i bohaterów naszej ojczyzny, których cichych poświęceń nieustanna praca i serc szlachetnych dobroć promienista grzesznej spuścizny przekleństwo odwraca. Idąc szlakiem wyznaczonym na tegoroczny temat cyklu naszych audycji, proponuję na dziś, drodzy słuchacze, medytację nad życiem, świętością i misją błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, polskiej pielęgniarki, o której mówiono Matka Teresa Krakowa i sumienie środowiska pielęgniarskiego. Naszą refleksję przeprowadzimy wokół dwóch punktów: życie i służba błogosławionej Hanny i drugi, przesłanie duchowe na nasze czasy.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami.
Święci Michale, Gabrielu i Rafale,
módl się za nami.
Święci Aniołowie Boży,
módl się za nami.
Święci
Przyjrzyjmy się, jak wyglądało życie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Urodziła się 7 października 1902 roku w Warszawie w rodzinie zasłużonej dla polskiej nauki i kultury oraz pielęgniarstwa polskiego. Jej ojciec, Ignacy Chrzanowski, znany profesor literatury polskiej, pochodził z katolickiej rodziny podlaskich ziemian. Matka, Wanda, z domu Szlenkier, pochodziła z ewangelickiej rodziny zamożnych warszawskich przemysłowców. Siostra matki, Zofia Szlenkierówna, była fundatorką Szpitala Dziecięcego w Warszawie oraz dyrektorką Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Obie rodziny znane były z rozległej działalności dobroczynnej. W 1910 roku rodzice Hanny przenoszą się do Krakowa, gdzie profesor Chrzanowski obejmie katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie Hanna uczy się najpierw prywatnie, a następnie w gimnazjum sióstr Urszulanek, które kończy z odznaczeniem w 1920 roku. Po maturze przechodzi krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko-bolszewickiej. W grudniu 1920 roku Hanna rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po 2 latach zrezygnowała ze studiów na UJ i przeniosła się do Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Po jej ukończeniu w 1924 roku przez szereg lat była instruktorką w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, a także w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa. Wiedzę w tej dziedzinie zgłębiała na rocznym stypendium we Francji, na miesięcznym stypendium w Belgii i półrocznym stypendium w USA. Okres okupacji był dla Hanny i jej rodziny szczególnie bolesny. Hanna z matką zmuszone zostały przez Niemców do opuszczenia swego mieszkania w Krakowie w ciągu 2 godzin. Hanna zgłosiła się jako wolontariuszka do pracy w Obywatelskim Komitecie Pomocy, działającym pod przewodnictwem arcybiskupa Adama Sapiechy. Chrzanowska osobiście zajmowała się adopcją sierot i poszukiwaniem rodzin zastępczych. Ukrywała żydowskie dzieci, organizowała leki i materiały opatrunkowe dla chorych i rannych. Docierała do więźniów. Dla zagrożonych powstańców warszawskich starała się o potrzebne dokumenty. Po wojnie Hanna Chrzanowska powróciła do pracy pedagogicznej w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Jak wspomniałam, w 1946 roku wyjechała do Nowego Jorku na półroczne stypendium. Tam udało jej się poznać amerykańskie pielęgniarstwo domowe i jego metodykę. Po powrocie do szkoły wdrożyła do programu nauczania przedmiot pielęgniarstwo domowe wraz z praktykami. Prowadziła wykłady dla pielęgniarek, była ich instruktorką, organizowała praktyki. Była organizatorką, można powiedzieć prekursorką pielęgniarstwa domowego. W drugiej połowie lat 50. z powodu światopoglądowych została odsunięta od pracy dydaktycznej, najpierw w Warszawie, a potem w Krakowie. Znalazła wówczas nowe pole działania, organizowanie fachowego pielęgniarstwa domowego w ramach sieci parafii. Karol Wojtyła wspierał bezpośrednio zaangażowanie Hanny Chrzanowskiej. Również w organizowaniu wolontariatu do obsługi turnusów wyjazdowych dla chorych. W to dzieło to potrafiła zaangażować zarówno duchownych, jak i świeckich, a zwłaszcza młodzież akademicką. W roku 1966 przeszła ciężką operację nowotworową. Zmarła w Krakowie w sobotę 29 kwietnia 1973 roku w Wigilię Niedzieli Przewodniej, a dziś Niedzieli Miłosierdzia. Pochowana została na cmentarzu rakowickim. Relikwie błogosławionej znajdują się w kościele świętego Mikołaja w Krakowie. Błogosławioną została ogłoszona 28 kwietnia 2018 roku w Krakowie.
Święty Andrzeju i święty Janie,
módlcie się za nami.
Święty Wojciechu i Stanisławie,
módlcie się za nami.
Święty Grzegorzu i Augustynie.
Módlcie się za nami.
Święty Tomaszu i Benedykcie.
Módlcie się za nami.
Święty Franciszku i Dominiku.
Módlcie się za nami.
Przejdźmy teraz do drugiego punktu naszych rozważań. Mianowicie przesłanie duchowe na nasze czasy. Zacznijmy może jeszcze raz od fragmentu wiersza Adama Asnyka. Cichych poświęceń nieustanna praca i serc szlachetnych dobroć promienista. Jakże mocno i trafnie te słowa poezji oddają postać błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Hanna oddziaływała przede wszystkim poprzez swoje dzieło. Pomoc we wszystkich możliwych wymiarach osobom obłożnie chorym i niepełnosprawnym. Przemawiała poprzez działania w myśl zasady, że słowa pouczają, ale czyny pociągają. Nie szczędziła i słów, choćby podczas licznych wykładów dla uczennic szkoły pielęgniarstwa, w trakcie spotkań i szkoleń. Rzadko jednak mówiła o sobie, o swojej rodzinie i przeżyciach. Szkoda jej było na to czasu, a poza tym cechowała ją ogromna dyskrecja. Ważniejsze wydawały się jej sprawy innych i nieustanna troska o to, jak pomóc. A jeśli zdarzyło jej się oderwać od chorych, to dyskutowała o literaturze czy muzyce. Zachowane pisma Hanny Chrzanowskiej, czyli pamiętnik, listy, notatki, są niezwykłą okazją do poznania jej samej. Choć, jak sama zaznaczyła, jest to pamiętnik, przede wszystkim pielęgniarki, to wyłania się z niego obraz jej bujnej osobowości, zapału, niespożytych sił i energii. I w tym miejscu przypomina mi się i kojarzy postać błogosławionej, o której mówiliśmy miesiąc temu, mianowicie błogosławiona Natalia Tułasiewicz. Również wielce oddana swojej misji, nauczycielka, polonistka. Dziś medytujemy życie pielęgniarki, ale właściwie też nauczyciela. Zarówno w błogosławionej Natalii, jak i w błogosławionej Hannie odkryć można także jej relacje rodzinne, które miały wielki wpływ na wybór jej drogi życia. Drugi materiał, który po niej pozostał, listy, są świadectwem zachwytu przyrodą i kontemplacji piękna natury. Swoistym zaś testamentem są zasady wyłożone w zagadnieniach etycznych w pielęgniarstwie domowym. Pomimo upływu lat i zmiany warunków życia i opieki medycznej, te wskazania pozostają nadal aktualne, a może zyskały jeszcze bardziej na sile przekonywania, może jeszcze bardziej odwołują się do sumienia środowisk medycznych. Zachęcam, drodzy słuchacze, szczególnie może wszystkie osoby konsekrowane, pełniące posługę pielęgniarek, lekarzy, wolontariuszy, opiekunów, do wczytywania się w pisma nowej błogosławionej, aby lepiej ją poznać, może do własnych działań wdrożyć jej zalecenia, spostrzeżenia. W każdym razie lektura pamiętnika listów i notatek Hanny Chrzanowskiej może stać się wartościową i pasjonującą lekturą.
Święta Tereso od Jezusa,
módl się za nami.
Święty Janie od Krzyża,
módl się za nami.
Święta Teresko i Święty Pawle, wszyscy święci i święte Boże,
módlcie się za nami.
Zajrzyjmy więc do notatek i wspomnień błogosławionej Hanny. Oto czytamy jeden z fragmentów. Był czerwiec 1957 roku. Poszłyśmy. Ksiądz Wojtyła czytał już chyba moje opisy. Spóźnił się. Czekałyśmy w jego dość dużym i dość zagraconym pokoju w którymś z księżowskich domów na Kanonicznej. Rozmowa była krótka. We mnie się paliło. Musisz dopomóc. Słuchał z tym swoim dowcipnym uśmiechem, jakby lekko drwiącym. Nie wiedziałam jeszcze, że mam przed sobą najwspanialszego słuchacza wszelkich spraw. Wspomnienie to ukazuje ogromną wartość i wpływ błogosławionej Hanny na formację i w ogóle dzieje tak zwanego pielęgniarstwa parafialnego. Hanna zdawała sobie sprawę, że bez pomocy i posługi kapłanów opieka nad chorymi będzie tylko opieką medyczną. Ona wolała widzieć to w kategoriach swojej pracy i posługi wykonywanej właśnie jako przygotowanie i torowanie drogi Chrystusowi do serc chorych, którymi się opiekowała. W pamiętniku pod rozdziałem Pacjenci domowi Hanna zapisuje: nie myślmy tylko o walce ze złem. Być może, że zło jest bardziej frapujące, nie tylko jako literacki temat. Trzeba o nim mówić, a nawet krzyczeć. Ale czy o dobroci też nie należy krzyczeć? O dobroci zrodzonej przez nieszczęście, wysnuwanej z miłości, dzień po dniu? Może te słowa Hanny staną się dla nas refleksją, a nawet może przyczyną do wejrzenia w własne sumienie? Co mnie bardziej frapuje? Czym się bardziej na co dzień zajmuję i interesuję? Czy moja posługa i praca rozszerza w świecie dobro? A może właśnie skupiam się na tym, co demotywujące, zniechęcające? Z pewnością praca pielęgniarek, lekarzy, jak zarówno każdy rodzaj pracy, który polega na służbie bliźniemu, jest pracą wyczerpującą, bardzo angażującą, wielowymiarową. Wydaje się, że Hanna staje przed nami dzisiaj i w tę uroczystość Wszystkich Świętych woła: patrz w niebo, szukaj tej najpiękniejszej motywacji. Nie skupiaj się na tym, co małe, zwyczajne, przeciętne, co może ci drogę utrudnić. Wznieś oczy. W wypowiedziach i zapiskach Hanny znajduje się taki rozdział, opracowany oczywiście przez redaktora: solidność pracy. Możemy powiedzieć rzetelność, dokładność, pracowitość. I cóż czytamy? Otóż Hanna zapisała: chory ma mieć do nas zaufanie, bo ono daje mu wewnętrzny pokój. Zaufania nie wolno zawieść. Nie dlatego, aby nie psuć w jego oczach dobrej o nas opinii, a bardzo to przykre. Chodzi o to, że chory, przestając nam ufać, traci wewnętrzny pokój, a więc dzieje mu się krzywda. Drodzy słuchacze, mnie osobiście ten fragment mobilizuje do przemyśleń, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu wzajemne zaufanie. Człowiek, który ufa Bogu, który ufa sobie, oczywiście niezbytnio, człowiek, który ufa otoczeniu, w którym pracuje, w którym żyje, wspólnocie, w której jest, zdolny jest do wewnętrznego pokoju. Nie tylko chory potrzebuje zaufania do lekarza, do pielęgniarki, ale uczeń potrzebuje i wzrasta w zaufaniu do nauczyciela. Dziecko rozwija się w miłości, w zaufaniu do rodzica, ale jakże ważną jest sprawą zaufanie w tym najbardziej podeszłym wieku, świadomość, że mogę na kogoś liczyć. Może właśnie w dzisiejszą uroczystość, kiedy zachwycamy się wieloma świętymi, może myślimy o naszych domownikach, którzy przeszli już do wieczności, o naszych bliskich. Zadajmy sobie pytanie: jak wiele osób było w moim życiu, na których mogę liczyć? Zastanówmy się, czy jesteśmy osobami, którym można ufać i na które można liczyć. Błogosławiona Hanna niewiele mówiła o miłości. Właściwie jej posługa, codzienność i przejście ze świata uniwersyteckiego, od katedry i biurka ku chorym, których trzeba było pielęgnować, obmyć, jak zapisuje w pamiętniku, zrzucać pchły i wszy z podopiecznych, notuje takie przepiękne słowa. Pielęgniarka pracuje na pewno dla Boga, tak samo jak każdy katolik. Wszystko jedno, w jakiej zatrudniony dziedzinie, o ile pracuje dobrze i uczciwie. Cóż dopiero ci, których obiektem jest bezpośrednio drugi człowiek: pielęgniarka, lekarze, nauczyciele. Hanna pisze dalej: my, pielęgniarki, pracujemy dla Chrystusa. On sam to wyraźnie powiedział w przypowieści o dobrym Samarytaninie. Zobowiązuje nas to szczególnie, wywyższa zawód lekarza, pielęgniarki, gdyż oni to właśnie ukazani są całemu światu jako ilustracja do największego przykazania miłości. Drodzy słuchacze, jakże dzisiaj potrzeba tego docenienia, a nawet pewnego rodzaju, o którym tu Hanna mówi, wywyższenia zawodu lekarza i pielęgniarki, może bardziej od tej strony szacunku i pietyzmu wobec ludzkiego życia, godności osoby. Może to wywyższenie ma właśnie polegać na zwróceniu uwagi, jakże ważną i wielką posługę te osoby wypełniają ku ratowaniu życia, ku ochronie życia. Któż jak nie właśnie te zawody mają pierwsze życie chronić, szanować i ukazywać jego wielkość. Mamy kochać wszystkich naszych chorych, pisze Hanna. Należy odróżnić miłość od uczucia sympatii. Są między nimi tacy, którzy wprost chwytają za serce. Młodzi i starzy, nawet sklerotycy. Cóż za wspaniała dziewczyna, co za miły staruszek, ale też to naprawdę jędza. I w tym kontekście czytamy dalej u Hanny. Miłość wyklucza postawę górowania, która jest pychą. Chyba to jest bardzo ważne słowo. Pozwolę sobie je powtórzyć. Miłość wyklucza postawę górowania, która jest pychą. Drodzy słuchacze, któż z nas nie chce być doceniony? Któż z nas nie chciałby być wychwalany? Bardzo tego potrzebujemy, to prawda. Zwłaszcza w okresie dojrzewania, w okresie kształtowania swojego charakteru, młodzi ludzie, dzieci potrzebują docenienia. Ale tak paradoksalnie się składa, że chrześcijaństwo polega na czymś innym. Bardzo łatwo zagubić tę granicę. Warto zapamiętać to, co mówi dzisiaj do nas błogosławiona Hanna. Miłość wyklucza postawę górowania. I cała rzesza świętych, których dzisiaj czcimy, potwierdza tę absolutną prawdę, którą ogłosił nam Pan Jezus. Prawdziwie wielki jest ten, kto potrafi służyć. Kontynuując myśl o służbie, posłuchajmy innego fragmentu zapisków. Czyn, bardzo prosty czyn, to może być bardzo wiele. Kiedyś pewna kobieta podczas odwiedzin ciężko chorej robotnicy, chorej na raka, po prostu umyła jej nogi. Nazajutrz chora powiedziała jej bardzo poważnie, z wielkim namysłem. Pani mi wczoraj umyła nogi. W nocy myślałam sobie tak, Pan Jezus zrobiłby to samo. Jakże wielka prostota przebija przez te słowa, ale jakże też wielka wrażliwość Hanny. Czasami szukamy wielkich misji, wyzwań. Gdybamy, że gdybyśmy się znaleźli na miejscu świętego Maksymiliana albo ojca Pio, to my byśmy byli wielkimi świętymi. A tak trudno dostrzec swoją drogę świętości w swoim domu, w swojej wspólnocie i odczytać to jako dar i wezwanie. Dziwna rzecz, zapisuje Hanna, że ludzie nawet bardzo wierzący w życie przyszłe wcale się do niego nie wyrywają. Dziwna rzecz. Może nie, bo życie jest tak wspaniałym darem, że się go wyrzec nie chcemy. Przecież do życia, nie do śmierci stworzył Pan Bóg pierwszego człowieka. Bardzo mocno te słowa korelują z dzisiejszym świętem, z uroczystością. Nie dla śmierci stworzył nas Pan Bóg, ale w pewnym sensie powołani jesteśmy do codziennego obumierania, umierania, które oznacza wybór dobra, przekraczanie siebie, przekraczanie swoich pragnień, a nawet i bardzo koniecznych potrzeb na rzecz drugiego człowieka. Dziwna rzecz, że ludzie nawet bardzo wierzący w życie przyszłe wcale się do niego nie wyrywają. Kojarzą mi się słowa świętej Teresy Wielkiej, która powiedziała, że umiera, bo nie umiera. Tak tęskniła za Bogiem, że umierała z tej tęsknoty. Warto zadać sobie dzisiaj pytanie, czy rzeczywiście tęsknię za niebem? Czy potrafię choć troszkę niebo budować wokół siebie? I jeszcze jeden cytat, może trochę tak bardziej z humorem, który też charakteryzował błogosławioną Hannę. Wspomnienie z wakacji. Kiedy tak na tych moich starych pedałach szorowałam przez łąki, myślałam sobie, jaki człowiek szczęśliwy, patrząc na to wszystko, i czując, że to szczęście kroczy na tamten świat. A co tam będzie? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Trzeba będzie tylko przekroczyć ten strasznie ciężki próg śmierci, sądu i czyśćca. Drodzy słuchacze, kończąc nasze rozważania, trwając w tej modlitwie za wstawiennictwem wszystkich świętych, wpatrując się też w przykład błogosławionej Hanny, oddajmy Bogu w tej krótkiej modlitwie na koniec nas samych, nasze starania, nasze życie, nasze ambicje, obowiązki, pracę. Może w wielu wymiarach błogosławiona Hanna nauczy nas prostej miłości. W chorych samemu Chrystusowi służąca, módl się za nami. W Kościele Świętym oparcia szukająca, módl się za nami. Żarem miłości Bożej promieniująca, ośmiu błogosławieństw wcieleniem będąca, módl się za nami. Uczynki miłosierdzie ofiarnie spełniająca, świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca, módl się za nami. Sztuki pielęgniarskiej mądrze nauczająca, sumienia pielęgniarek formująca, najprostsze posługi względem chorych podejmująca, módl się za nami. O godność stanu pielęgniarskiego zabiegająca, chorych i opuszczonych wytrwale szukająca, módl się za nami. Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym. Daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszystkim słuchaczom życzę pięknego wieczoru. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam moje współsiostry i moich uczniów, którzy tradycyjnie obiecali posłuchać audycji. Z Bogiem.
Życie zakonne pośród codzienności.